Słowa Ewangelii według świętego Jana. Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo, jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje. Wtedy rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Stojący tłum to usłyszał i mówił: Zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A ja, gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo Pańskie. Zmiłuj się, Stwórco, nad swoim ludem, kiedy Cię błaga w tym czasie postu. Usłysz modlitwę zroszoną łzami, którą wznosimy przez dni 40. Udziel nam siłę, niech czas pokuty ciało oczyści i myśl oświeci. Złudne pokusy niech nas nie wiążą z tym, co nam grozi wieczystą zgubą. Tymi słowami Kościół modli się w hymnie nieszporów na Wielki Post, które jest czasem pokuty, które jest czasem refleksji nad własnymi grzechami, nawracania się i przemiany życia. Jest czasem przygotowania się na największe święta, na mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Są to najważniejsze święta. My często przyjmujemy, że święta Bożego Narodzenia, ale przecież to te ckliwe, pełne radości święta, kiedy Bóg się rodzi, to nie najważniejsze, ale te trudne, bolesne, kiedy Bóg niesie krzyż dla naszego zbawienia, te są najważniejszymi świętami. Ten okres jest niezwykle istotny dla każdego chrześcijanina. I każdy z nas może zadać sobie to pytanie: po co znowu rekolekcje? Przecież to już kolejne rekolekcje w moim życiu, kolejny Adwent, kolejny Wielki Post. i ciągle mam się zmieniać? Przecież tak mało w tym kierunku robię. Dlatego ciągle mam się zmieniać, bo każdego dnia praca, dom, obowiązki, praca, dom, zajęcia dodatkowe, praca, dom, różne sprawy. A co robię dla Boga? A co robię dla własnego ducha? A co robię, by moje relacje z Bogiem zacieśnić? A co robię, by być lepszym? Środa Popielcowa rozpoczęła Wielki Tydzień i pewnie wielu z nas zrobiło sobie jakieś postanowienie, pewnie wielu z nas zrobiło jakieś wyrzeczenie. Już piąty tydzień Wielkiego Postu. Czy wytrwałem? Czy rzeczywiście jestem wierny temu swojemu postanowieniu? Czy przybliżyłem się do Boga? Bo często te pierwsze dni Wielkiego Postu są owocne, a im dalej, tym trudniej. Dlatego musimy pamiętać o tym, by to, co zrobiliśmy dla Boga na początku, również było trwałe i mocne aż do końca. Wielu z nas przecież ma samochód i niejednokrotnie wiemy o tym, że aby tym samochodem dobrze jeździć, trzeba co roku pójść na przegląd, co jakiś czas dolać oleju, co jakiś czas wymienić wycieraczki, płyn do spryskiwacza. I o tym pamiętamy i o tym wiemy. Tego potrzebuje od nas samochód. Miałem kiedyś takiego kolegę, który do pewnego momentu w swoim kapłaństwie co tydzień mył samochód, bo nie może jeździć zakurzonym. Teraz już mu przeszło. Ale właśnie dbamy więcej o rzeczy, które są nam pomocne, ale nie dbamy o siebie. No dobrze. Może dbamy o to, by pójść raz w roku do lekarza, starsi częściej, bo serduszko czasami za szybko bije, czasami za wolno i trzeba jakiejś tej regulacji, a to proszki, a to coś innego. A może jakieś inne badania i o tym też staramy się w pewnym momencie naszego życia pamiętać. A czy pamiętamy, by zadbać o naszego ducha? Pamiętamy, by zadbać o nasze relacje z Bogiem? I rekolekcje są po to, by się na chwilę zatrzymać. I rekolekcje są po to, byśmy dokonali refleksji nad sobą i dostrzegli naszą słabość, nasz grzech i dostrzegli, że to muszę zmienić. Bo na wszystko człowiek ma czas, ale zapominamy o Panu Bogu, a On czeka. Pan Jezus powiedział do świętej siostry Faustyny: powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich. Wsłuchuję się w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Powiedz grzesznikom, że czekam na nich. I może warto o tym sobie przypomnieć, że Jezus czeka na każdego z nas, nie patrząc na to, jakim jestem człowiekiem, ile mam lat, co robię, ale zawsze, gdy odchodzę, jestem grzeszny, a Jezus czeka na mój powrót, bo chce usłyszeć rytm naszego serca, bo pragnie, by nasze serce biło dla Niego. I święci mówili, że czas Wielkiego Postu to najbardziej płodny duchowo okres roku liturgicznego, bo wymaga od nas dużego zaangażowania, bo wymaga od nas tego, abyśmy przeżyli ten najważniejszy czas trochę inaczej jak każdy inny czas, poprzez pracę nad sobą, by dobrze przygotować się do tych najważniejszych świąt. Pewien młody człowiek zapytał kiedyś swojego proboszcza, po co te rekolekcje? Przecież to już kolejne. Tak jak i my pytamy. I proboszcz powiedział mu, słuchaj, wiesz, w piwnicy, tam gdzie jest węgiel, stoi wiklinowy koszyk. Przynieś go. Młody człowiek pobiegł do piwnicy, przyniósł ten kosz wiklinowy i mówi, co dalej? A że parafia była nad rzeką, więc powiedział proboszcz, to idź przynieś wody. Młody człowiek spojrzał na proboszcza i chyba się ksiądz pomylił, to może pójdę po wiaderko i wtedy przyniosę wodę. A ksiądz odpowiedział, nie, idź przynieś tej wody w tym koszyku. Młody człowiek poszedł, przyszedł, nic nie przyniósł. Proboszcz mówi, idź jeszcze raz, przynieś wodę. Chyba ksiądz żartuje. Nie, przynieś. Poszedł z powrotem nad rzekę, zaczerpnął i znowuż nic nie przyniósł. To idź jeszcze raz i przynieś wodę. Młody człowiek trochę zdenerwowany, ale mówi, no pójdę. Coś pewnie ten proboszcz chce mi powiedzieć. I rzeczywiście, gdy przyniósł kolejny raz ten mokry koszyk i mówi, słuchaj, jaki był ten koszyk wcześniej? Jaki? Brudny. A teraz jaki jest? Mokry i czysty. I kochani, to na tym polegają te rekolekcje. Mamy spotkać się z Jezusem i przepłukać naszą duszę. Przepłukać ten koszyk naszych grzechów w źródle wody życia. Przepłukać ten koszyk naszych grzechów, byśmy stali się czyści. Bo to On, Jezus, jest tym, który nas oczyszcza. Dlatego po to są te rekolekcje. By się oczyścić w źródle łaski Bożej. Dlatego Bóg daje nam dzisiaj słowo, tak jak zawsze. Ale daje nam słowo poprzez, abyśmy przejrzeli w czasie tych rekolekcji, bo te rekolekcje mają oczyścić naszą duszę, ale mają przemienić nasze życie. Błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński kiedyś powiedział takie słowa: jesteś człowieku nie tym, co masz w garści, ale tym, co masz w sercu. Nie tym, co masz na sobie, ale tym, co masz w sobie. Jesteś człowieku nie tym, co masz w garści. A dzisiaj najczęściej liczy się to, co mamy w garści. I nie trzeba daleko szukać. Wystarczy pójść do szkoły. Uczę w szkole, więc niejednokrotnie widzę takie sytuacje, kiedy młody człowiek wyciąga z kieszeni telefon, drugi podchodzi i mówi, ja też taki mam. A kolejny mówi, ja mam lepszy. I zaczyna się wyścig przysłowiowych szczurów. Który ma lepszy? Nie patrzymy na naszego ducha. Nie patrzymy na serce, ale patrzymy to, co mamy w garści. A dorośli czasami też podobnie jest. Nie trzeba wiele mówić. Wyjmując kluczyki samochodu, kładąc na stole, jeden ma taki, drugi ma inne. I znowuż on ma taki, a ja tylko ten. Może trzeba zmienić samochód. I znowuż jakaś walka, rywalizacja, bo muszę dorównać temu mojemu koledze czy koleżance. Nieważne, co mamy w garści, ale ważne to, co mamy w sercu. To jest najważniejsze. Ale często jest trudno nam powiedzieć to, co mamy w sercu, bo któż z nas jutro idąc do pracy, czy do szkoły, czy na spotkaniu towarzyskim, a może będąc na przysłowiowym bazarze powie, no wczoraj była niedziela, byłam na mszy świętej. Wczoraj były rekolekcje. Ksiądz mówi tak czy inaczej. Kto z nas powie to, co ma w sercu? Łatwiej wyjąć kluczyki, łatwiej się czymś pochwalić. I tak samo mamy nie tym się chwalić, co mamy na sobie, ale tym, co w sobie. Często jest tak, zobacz, kupiłam nową torebkę, ładna. Zobacz, mam nową kurtkę, kupiłam apaszkę, nowe buty. Łatwiej zobaczyć to, co na zewnątrz, ale trudniej spojrzeć na to, co wewnątrz, na to, co mamy w sobie i powiedzieć, czasami pomyliłem się, pomyliłam. Czasami coś powiedzieć, że źle zrobiłem, przepraszam, tak jest trudniej, ale łatwiej to, co zewnętrzne. I właśnie dlatego dzisiaj są te rekolekcje, abyśmy spojrzeli w głąb. To właśnie dzisiaj mamy się zatrzymać na te kilka dni, aby spojrzeć na swoje życie duchowe, na to, że musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, jakim dzisiaj współcześnie jestem człowiekiem. Czy nie staje się takim cudem współczesnej techniki, zaprogramowanym i włącz, rano szósta godzina wstaje, praca, sklep, praca, dom i tak dalej. I na drugi dzień znowu, szósta rano wstaje, praca, sklep, praca, dodatkowa, dom i tak dalej. Zaprogramowane i można by powiedzieć, jak to mówił wieszcz narodowy, bez serc, bez ducha. To szkieletów ludy. Bo czasami tylko widzimy to, co zaprogramowane, ale nie widzimy przysłowiowej sąsiadki, która od 3 dni nie wychodzi z domu, bo jest chora. I coraz częściej zdarzają się takie sytuacje, że nie widzimy tej sąsiadki albo sąsiada i po tygodniu przyjeżdża straż, policja i dowiadujemy się, no już od tygodnia nie żyje. Zaprogramowani na to, co jest dla mnie potrzebne, a nie zaprogramowani na miłość. I dlatego musimy sobie przypomnieć o tym. I dobrze, że tu jesteśmy, bo pewnie przypominamy sobie, bo jesteśmy ludźmi wiary, bo gdyby nie wiara, dzisiaj nas by tu nie było. I dlatego dzięki tej wierze musimy coś zmienić. Zmienić w naszym życiu, w naszym sercu. I przed chwilą słyszeliśmy w liturgii słowa w księdze proroka Jeremiasza, że Bóg mówi: umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. To właśnie Bóg pragnie, abyśmy odmienili i oczyścili nasze serca. To właśnie Bóg pragnie, abyśmy porzucili zło, porzucili grzech, a On nie będzie pamiętał naszych grzechów, bo On jest miłosierny. I jeśli odpuszcza, nie wraca do tego. I psalmista dzisiaj mówi: stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste. I dobrze by było, abyśmy nie tylko dzisiaj na początku tych rekolekcji zaśpiewali ten psalm i wołali: stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste, ale abyśmy każdego dnia umieli powtarzać te słowa i wołali, byśmy byli ludźmi czystymi, bez grzechu, byśmy tak jak ten koszyk zanurzali się w zdroju łaski, bo to jest bardzo ważne, abyśmy przejrzeli i zobaczyli ten świat z nieco innej strony. Ale żeby to się wszystko zmieniło, potrzebna jest spowiedź, bo tam właśnie następuje przemiana. Ale o tym powiemy sobie w kolejnej nauce. Ale warto pamiętać o tym, że spowiedź to trudny i ważny sakrament. Sakrament miłości Boga do człowieka, bo gdy przychodzę zbrukany, grzeszny, słaby, Bóg nam odpuszcza. Ale mamy pamiętać, że ta spowiedź na każdym etapie naszego życia jest inna. Przeżywamy ją inaczej. Zupełnie inaczej było, gdy przystępowaliśmy po raz pierwszy do spowiedzi z wielkim lękiem i strachem. Inaczej było, gdy przystępowaliśmy do tego sakramentu przed bierzmowaniem, przed ślubem. Inaczej jest teraz, gdy przystępujemy do tego sakramentu mając 50, 60, 70 czy więcej lat, bo inaczej widzimy, jak Bóg przemawia do naszego serca, jak Bóg przemienia nasze serca, ale również inaczej patrzymy, jak my obrażamy Boga i człowieka. Bo jesteśmy, mam nadzieję, bardziej świadomi tego sakramentu miłości. I Pan Jezus dzisiaj w Ewangelii mówi nam: jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. I dzięki tej pracy nad sobą mamy przynieść ten plon obfity. I dzięki pracy nad sobą mamy zmienić się, ale nie tak, jak mówiła o tym pewna kobieta. Wróciła do domu zdenerwowana i mówi do swojego męża: zobacz, piorę, gotuję, sprzątam, robię zakupy, zajmuję się dziećmi, a ty? Czuję się w naszym domu jak kopciuszek. Na to mąż spokojnie jej odpowiada: widzisz, mówiłem ci przed ślubem, że w naszym życiu będziesz ze mną miała jak w bajce. Czy to o taką bajkę chodzi? Drogi bracie, pamiętaj o tym, co robi dla ciebie twoja żona. Już się do tego przyzwyczaiłeś i czasami tak jest, że nie zauważamy tego, że jest posprzątane, ugotowane, bo przychodzimy i tak jest. I dobrze, ale trzeba to docenić. Ale trzeba właśnie być tym człowiekiem, który powie, to ja teraz zrobię coś dla Ciebie. To ja dostrzegam, że Ty mimo pracy zawodowej znajdujesz czas i siłę, by zadbać o nasz dom. Ja Ci w tym pomogę. Przemiana, jakże potrzebna. Nie od święta, ale na co dzień. Pewna mała dziewczynka przez wiele lat modliła się o nawrócenie swojego ojca. Niestety, był trudnym ojcem, był trudnym mężem, nadużywał alkoholu, a kiedy już przyszedł do domu pijany, bił ją, jak również jej mamę, a swoją żonę. Nie dało się w tym domu wytrzymać. I przychodzi do księdza i mówi, proszę księdza, ja już nie daję rady. Ja się boję, jak przychodzi mój tata pijany, bo nie wiem, co będzie. Bo niejednokrotnie musieliśmy do cioci uciekać, żeby przenocować. Ksiądz pochylił się nad tą dziewczynką i mówi, słuchaj, módl się za twojego tatę. I tak trwało przez jakiś czas. Ona się modliła, a tata się nie zmieniał. Ona się modliła i żadnej reakcji. Po pewnym czasie przychodzi do tego księdza i mówi, proszę księdza, ja się modlę, ale tata się nie zmienia. Ksiądz mówi, módl się, a on się zmieni. I znowuż mijają miesiące i nic się nie zmienia, ale postanowiła sobie, że codziennie przed szkołą będzie przychodziła na mszę świętą. Codziennie przed pójściem do szkoły będzie przychodziła na mszę świętą i modliła się za tatę. I tak trwało ponad pół roku. Tak trwało ponad pół roku. Przychodzi do księdza i mówi, proszę księdza, nic się nie zmienia. I proboszcz jej mówi, słuchaj, może to trudne, może ty tego nie doczekasz, ale twój tata na pewno się zmieni. Ale pamiętaj, módl się cały czas za swojego tatę. I po jakimś czasie dziewczynka wracała ze szkoły, przechodziła przez ulicę, niestety wypadek, trafiła do szpitala. Kilka dni leżała w szpitalu i zmarła. W dniu pogrzebu ojciec trzeźwy. Żona mówi mu, słuchaj, nasza córka przez wiele miesięcy wstawała wcześniej, bo szła do kościoła i modliła się za ciebie, abyś przestał pić. I od dnia pogrzebu człowiek się zmienił. Ale moi drodzy, czy trzeba w naszym życiu takich tragedii? Czy trzeba w naszym życiu takich wstrząsów, by się zmienić? Co trzeba, drogi bracie i siostro, co trzeba nam, aby nastąpiła przemiana w Twoim i moim życiu? Co mam zrobić? Co musi się wydarzyć, żebyśmy coś zrobili? Każda przemiana, nawet najmniejsza, jest nam potrzebna. To historia dziewczynki, która nie przeżyła momentu nawrócenia swojego taty, ale to historia prawdziwa. działa się w Polsce. Ojciec się zmienił, był już później zupełnie inny. I kolejne dzieci cieszyły się dobrym tatą, odpowiedzialnym i kochającym. Każda przemiana naszego życia powinna prowadzić do konfesjonału i tam mamy powiedzieć Jezusowi, z czego chcę się zmienić, co poprawić, ale mam uczciwie do tego podejść. Takim wielkim męczennikiem konfesjonału był święty ojciec Pio. Wstawał o 3 rano, modlitwa, o 5 msza święta i spowiadał niejednokrotnie po kilkanaście godzin. A ludzie, żeby dostać się do niego do spowiedzi, czekali kilka dni. Bo w tym konfesjonale przez pośrednictwo świętego ojca Pio działał sam Jezus i przemieniał ludzkie serca. Święty ojciec Pio był bardzo wymagający i surowy w konfesjonale. Ale mimo to wielu ludzi do niego przychodziło, bo on potrafił powiedzieć: słuchaj, a jeszcze zapomniałeś o tym grzechu. Słuchaj, a przecież obgadywałaś. A pamiętasz, co się wydarzyło wtedy? Czytał w ludzkich myślach i pomagał w ten sposób. Dzisiaj pewnie wielu z nas powiedziałoby: ja też bym chciał pójść do świętego ojca Pio się wyspowiadać. Drogi bracie i siostro, nie musisz iść do świętego ojca Pio. To tutaj, w tych konfesjonałach też dzieją się wielkie przemiany. Tylko trzeba uczciwie podejść i powiedzieć: Panie, pomóż mi, abym się zmienił. Bo Pan Bóg posługuje się tymi kapłanami, których mamy, różnymi narzędziami, tym czy innym księdzem, ale pomaga nam w tej przemianie serca, tylko trzeba chcieć. Święty ojciec Pio mówił, że nawet gdy pokój jest zamknięty przez cały tydzień, i tak po tygodniu trzeba go posprzątać. Można powiedzieć, my mężczyźni, gdy wejdziemy do takiego pokoju, który tydzień temu nasza żona wysprzątała, otworzymy drzwi, popatrzymy: kochanie, jest czysto, nie ma co sprzątać. Prawda? A nasza żona powie: kochanie, ale zobacz, tam jest kurz, ganiają się pod szafką koty. A na półce między książkami też, zobacz, uzbierało się już sporo. No właśnie, są bardziej wrażliwe i dostrzegają więcej. Ale w naszym życiu musimy pamiętać, żeby systematycznie przystępować do tego sakramentu, do zdroju łaski, by koszyk naszego duchowego życia częściej płukać. Bo często tak jest, że raz na pół roku mówimy: no po co ja pójdę do spowiedzi? Przecież nikogo nie okradłem, nie zabiłem, jestem uczciwy. Po co? Ale zobacz, te paprochy, te małe grzechy, które znalazły się w koszyku twojej duszy, też trzeba wypłukać w sakramentalnej spowiedzi. Byś był czysty, byś była czysta, by ta łaska, ten zdrój Bożej miłości działał w każdym z nas. Trzeba się przepłukać w zdroju łaski systematycznie. I czas Wielkiego Postu, który przeżywamy, czas tych rekolekcji, niech będzie taką próbą wierności Chrystusowi. Niech będzie próbą miłości względem Niego, bo wpatrujemy się w ten krzyż i widzimy na nim Jezusa, który cierpiał i odkupił świat z miłości do Ciebie i do mnie. I prośmy dzisiaj Chrystusa, byśmy zrozumieli sens naszej wiary oraz potrzebę nieustannej przemiany życia. Papież Franciszek powiedział kiedyś takie słowa, że człowiek, który się nie przemienia, jest jak mumia. Ale my nie jesteśmy mumiami. Codziennie czynimy dobro i zło. Dlatego trzeba nam pamiętać o tym, byśmy się przemieniali, byśmy byli bliżej Boga. Kończąc, chcę przeczytać fragment wiersza księdza Jana Twardowskiego, a napisał tak. Na rekolekcjach nie dręcz babek i dziadków czcigodnych, oblubienic w kapeluszach modnych, rozmodlonych co przed poślubną podróżą. Mów o częstej komunii z Chrystusem. I dlatego pamiętajmy, kochani, zachęcam was do tego, byśmy byli w tej jedności z Chrystusem, gdy pojawi się grzech. Idźmy przepukać naszą duszę, by później móc zasiąść do stołu z Jezusem, który zaprasza każdego z nas, i ciebie, i mnie, i mówi: bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje na zbawienie świata. Amen.